Jest z nami teraz pan profesor Waldemar Gontarski, profesor nauk prawnych, dziekan Wydziału Prawa w Warszawie i w Londynie, dziekan Wydziału Administracji w Brukseli, to Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji i adwokat, który występuje przed sądami polskimi, przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, chciałem zapytać o te obrady, które są podejmowane, takie to zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego. To już szósty dzień obrad. Wolę kandydowania na pierwszego prezesa sądu zgłosiło 10 kandydatów. Mówię szósty dzień, by wyłonić 5 kandydatów na nowego pierwszego prezesa, spośród których nowego prezesa wskaże tego pierwszego pan prezydent. Jak rozumieć tą całą procedurę? Czy to nie jest jakaś obstrukcja, bo nawet zmienił się ten PO, który prowadzi obrady. Teraz jest nim profesor Aleksander Stępkowski. Jak pan ocenia sprawę? Jak my ją możemy zrozumieć? Czy może pan by nam pomógł zrozumieć to, co dzieje się wokół pierwszego prezesa Sądu Najwyższego?
Proszę ojca, powiedziałbym tak, że lepiej, żeby ojciec w ogóle o to nie pytał jakoś zasłoną
ja mam kolejne
milczenia, żeby to ogarnąć, bo to, że sędzia Sądu Najwyższego nie wie, jak postawić kółko albo krzyżyk na karcie do głosowania, to jak ta pani sędzia do tej pory wydawała jakiekolwiek orzeczenia i to w Sądzie Najwyższym? Przecież ten sąd, ten skład orzekający wyłoniony przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa, no udowadnia, chce jakby na siłę udowodnić, że jakieś dno osiągnął. Ci ludzie instynkt samozachowawczy zatracili, no ale to może w tym nadzieja jest, bo tak mówimy sobie, że jak już się osiągnęło dno, no to już teraz się od tego dna czas najwyższy odbić, ale i z tego dna nie potrafią się odbić z dna obstrukcji, bo co konstytucja? Konstytucja zobowiązuje sędziów Sądu Najwyższego wybrać kandydatów, spośród których pan prezydent wybierze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. A ci ludzie po prostu tracą dni, zamiast orzekać, to oni tracą dni na to, gdzie kółko, gdzie krzyżyk, jakim kolorem, czy w tym rogu, czy w prawym rogu. To jest sytuacja, która wymyka się spod analizy prawnika. Tu chyba psychoanaliza jest potrzebna.
A te pytania, które są zadawane, bo to kwestia tych procedur, jakby powiedzieć, formalnych, bo starzy sędziowie akcentowali, że procedury wyłaniania kandydatów, jeżeli będzie prowadzona, to wnioski będą nieaktualne. Nowi sędziowie mówią, że wnioski formalne części sędziów mają charakter czystej obstrukcji. Na czym to polega? Bo mamy tych 10 kandydatów, oni też reprezentują różne izby, prawda? Karną, kontroli nadzwyczajnej, cywilną, pracy, dyscyplinarną, karną, kolejny sędzia. Czy to ma jakieś znaczenie? I pytanie o te pytania, które są im zadawane, bo ich chyba tam 700 jest, dlatego tych dni tak dużo i upływają pod znakiem odpowiedzi i różnych trudności.
Było inaczej. Na początku to oni w ogóle nikogo nie chcieli o co pytać swoich kolegów, tylko się kłócili właśnie o kwestie czysto proceduralne, typu krzyżyk, jak wyłonić komisję, która ma policzyć głosy. No wyobraźmy sobie jakieś zebranie społeczności, nawet niewielkiej, o nie takiej sile rażenia prawnego jak Sąd Najwyższy. I to zebranie nie potrafi spośród siebie wybrać kilku osób, którzy policzą głosy, które te głosy będą przez wszystkich oddane. Na to tracili dni. Teraz w nieskończoność chcą mnożyć pytania do tych kandydatów. No przecież chodzi o jedną rzecz. Przecież to jest skorelowane z wyborami prezydenckimi. Nie dopuści do tego, żeby wybory prezydenckie się odbyły, żeby przyszedł początek sierpnia, 6 sierpnia, kiedy się kończy kadencja obecnego prezydenta, żeby później nie było prezydenta, żeby nie miał kto wybrać pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, żeby w Polsce nawet ustawy nie można było przyjąć, bo ustawę musi podpisać prezydent, inaczej nie stanie się ona obowiązującym prawem. To jest kompletna destrukcja państwa polskiego. Ci ludzie za cel sobie wzięli jedno. im lepiej dla nich, tak sobie wyobrażają, tym gorzej, no właśnie, dla kogo? Dla nas, dla Polski.
A kiedy pan spodziewa się, kiedy nastąpi wybór, kiedy prezydent będzie mógł podjąć decyzję?
Wróżenie z fusów.
Co do wyborów, bo pan też o nich wspomniał, wybory, premier Mateusz Morawiecki, no mniej więcej to będzie ostatnia niedziela czerwca, czy według pana to możliwe, bo cały czas to jakoś chyba uwarunkowany jest tempem prac Senatu.
Senat chce naruszyć konstytucję. Pan marszałek Grodzki powiedział, że terminy kalendarza wyborczego mają być określone w ustawie. Tymczasem konstytucja mówi wprost dla takich wyborów, które teraz mamy mieć. 2 tygodnie od ogłoszenia komisji PKW marszałek Sejmu zarządza wybory, które się mają odbyć wtedy w ciągu 60 dni. I te terminy konstytucja daje takie widełki dla marszałek Sejmu. 2 tygodnie na ogłoszenie daty wyborów od daty ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej i później mamy 60 dni na wybory. A oni chcą, to co jest w konstytucji napisane jako władza marszałka Sejmu, żeby tą władzę ograniczyć przy pomocy ustawy. Czyli z konstytucji sobie zrobili pałkę taką polityczną. Już teraz widać, po co nosili koszulki z napisem konstytucja. Instrumentalne traktowanie konstytucji. Skoro konstytucja daje dla marszałka ten termin, najpierw 2 tygodnie na ogłoszenie daty wyborów, od daty ogłoszenia uchwały PKW, to nie można tego przy pomocy ustawy manipulować kalendarzem wyborczym. Kalendarz wyborczy zgodnie z konstytucją, tylko w ramach tych widełek właśnie, jest w gestii marszałka Sejmu. Ani nie można skrócić tych terminów, które ma marszałek, ani wydłużyć. Natomiast ci ludzie przy pomocy ustawy poprawiają konstytucję, a jeszcze niedawno krzyczeli, że konstytucja jest prawem najwyższym, bo tak stanowi konstytucja. Owszem, ale jak to jest niewygodne, to oni wtedy właśnie z konstytucji robią pałkę polityczną. Powtórzmy. Pan marszałek Grodzki i grupa polityków z nim związana zrobili sobie z konstytucji pałkę, która służy do wywoływania awantur politycznych i do naruszania tejże konstytucji. Pod płaszczykiem ochrony konstytucji narusza się tą konstytucję.
No bo pytanie też, no, czy nie mamy poważniejszych problemów? Czy ta sprawa nie powinna być wyjaśniona, czy procedowana przez wszystkie kluby, czy przez wszystkie strony sceny politycznej, te wszystkie ugrupowania, które są w Sejmie i w Senacie, żeby sprawę doprowadzić, żeby rzeczywiście przestrzegać konstytucję? Czy to będzie takie naciąganie i tak pan jak mówi, taka pałka, tylko komu i czemu to będzie służyło?
No, poprawianiu notowań poszczególnych kandydatów, tak to zwłaszcza wymianie kandydata. Chce się naruszyć konstytucję, ograniczyć pani marszałek terminy kalendarza wyborczego, żeby konkretna partia mogła sobie wymienić kandydata. Moim zdaniem wymiana kandydata prawnie możliwa praktycznie jest niemożliwa, bo nie jest możliwe, żeby w krótkim czasie praktycznie zebrać wymaganą liczbę podpisów. I teraz chce się kosztem tego, że możemy po 6 sierpnia w ogóle nie mieć prezydenta, chce się tak naruszyć konstytucję, żeby jeden z kandydatów, nowy kandydat, który nie uczestniczył dotychczas w kampanii wyborczej, mógł poprawić swoje notowania. To nie ma nic wspólnego z państwem prawa. To jest klasyczne zastępowanie rządów prawa, próba zastępowania rządu prawa czystą polityką. Z prawem nic nie ma. To pytanie już nie dla prawnika, raczej dla politologów, którzy analizują rozmaite pucze, bo to jest w tej chwili próba puczu na ustroju Polski określonym w Konstytucji Rzeczypospolitej.
Panie profesorze, to jak rozumieć sprawę agitacji takiej wyborczej, jeżeli jeszcze sprawa procedury nie są zakończone przez Sejm, Senat, co chociażby no, rozpowszechniał spot wyborczy prezydent, obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski?
No ale proszę ojca, weźmy taką rzecz, jak ja słyszę dzisiaj wypowiedź byłej minister, prominentnej poseł opozycyjnej, że konstytucja jest naruszana, bo w tej ustawie, która poszła do Senatu, minister zdrowia ma możliwość zarządzenia wyborów korespondencyjnych co najmniej w jednej gminie, jeśli pogorszy się stan epidemiczny. Ci ludzie chcą, żeby to usunąć. Czyli ci ludzie chcą, żeby w poszczególnych gminach, w których mógłby się stan epidemiczny pogorszyć na dzień przed wyborami, żeby ci ludzie zachorowali, umarli, czyli to już jest niebezpieczne. Niech wyborcy sobie prześledzą, co kto mówi w tym momencie, bo ten ktoś czyha, nazwijmy rzecz po imieniu, na zdrowie, ewentualnie życie wyborców. Ja byłem zwolennikiem tego przepisu, żeby nie nawet w jednej gminie, tylko w co najmniej jednej gminie, czyli teoretycznie w całych województwach, nawet minister zdrowia może spowodować, że będziemy mieli wybory w pełni korespondencyjne jako bezpieczne, jeśli by się tam stan epidemiczny pogorszył. Bo co mamy do wyboru? Nomen omen wyborów prezydenckich. Albo nie przeprowadzamy tych wyborów i tworzymy państwo z dykty i naruszamy ustrój i konstytucję, albo przeprowadzamy, ale w maksymalnie możliwie bezpiecznych warunkach. I tutaj pan minister zdrowia, który zgłosił tą poprawkę, pokazał, co oznacza przepis konstytucji, który wprost mówi zwalczanie chorób epidemicznych. Ale z drugiej strony nie może być tak, że w nieskończoność przekładamy, bo inne państwa sobie nie pozwalają na to, a tym bardziej, że mamy wybory głowy państwa, gdzie prezydent, co z punktu widzenia zasady rządów prawa, jest osobą kluczową, bo podpisuje ustawy i nominuje sędziów. Nikt go w tym nie może zastąpić. Czyli chcą Polski bez ustaw i bez sędziów. To chcą ci, którzy sobie zrobili, jak powtarzam, z konstytucji pałkę polityczną.
Czyli aby zachować ciągłość urzędu prezydenta, wybory powinny się odbyć najpóźniej 28 czerwca.
Logicznie rzecz biorąc, skoro w grę wchodzi druga tura, później trzeba będzie policzyć te głosy, biorąc pod uwagę, że część głosów będzie na pewno korespondencyjnych, bo na wniosek wyborcy, każdy wyborca może już teraz będzie mógł oddać wybory, głosy w wyborach korespondencyjnych, a jeszcze minister zdrowia w niektórych gminach albo całych województwach może zarządzić, jak, w zależności jak będzie fala epidemiczna. Te głosy trzeba będzie dłużej liczyć. Może będzie potrzeba drugiej tury wyborów. To jest igranie z konstytucją. To jest igranie z konstytucją, nawoływanie do innego wyboru niż ostatnia niedziela czerwca.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie profesorze. No, mądremu dość. Dziękuję za komentarz i za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan profesor Waldemar Gontarski, profesor nauk prawnych, dziekan Wydziału Prawa w Warszawie i w Londynie, dziekan Wydziału Administracji w Brukseli, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji i adwokat występujący przed sądami polskimi, przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.